Mój młyn. W Paryżu głównym zajęciem Chopina było uczenie. Mój młyn, jak mówił o swym rozkładzie zajęć, faktycznie nie był lekki. Lekcje zaczynały się rano i trwały do popołudnia. Chopin był jednak nauczycielem z powołania. Miał dobry kontakt z uczniami i lubił uczyć. Mimo, że nie wszyscy byli tak zdolni, jakby sobie tego życzył. Zasadniczą część jego klienteli stanowiły zawsze córki i damy z dobrych i zamożnych domów. Znamy ledwie kilka postaci z ogromnej liczby jego uczniów i uczennic, które uznawane były za wybitne lub choćby on za takie je uważał. Jeszcze mniej spośród nich zostało profesjonalnymi muzykami. Na pewno trzeba tu wymienić Adolfa Gutmana, który stał się ulubionym uczniem, a następnie jednym z najbliższych i najbardziej oddanych przyjaciół kompozytora. Grono admiratorów talentu Gutmana, mimo przewodnictwa Chopina, było chyba jednak wąskie i w przyszłości zamienił on karierę pianistyczną na malarską. Udało się natomiast wybić Friedrichę Müller, lecz gdy pianistka wyszła za mąż, ówczesnym zwyczajem porzuciła estradę. Późna uczennica, chwalona przez słuchaczy jako najwierniejsza, jedyna, której gra tak bardzo przypominała grę Chopina, nigdy na ową estradę nie wstąpiła. Księżna Marcelina Czartoryska, bo o niej mowa, ze względu na swą pozycję społeczną nie podjęła zawodowej działalności muzycznej. Oddana swemu mistrzowi, kultywowała jednak jego pamięć przez całe życie, przeszczepiając ją ostatecznie do Krakowa, w którym się osiedliła. I tu parokrotnie dała się słyszeć podczas występów dobroczynnych albo też w ramach ilustrowanych muzyką wykładów o Chopinie profesora Stanisława Tarnowskiego. Zdarzało się jej także udzielać wybranym pianistom porad w kwestii stylu chopinowskiego. Korzystał z nich między innymi Aleksander Michałowski. Największa nadzieja Chopina pedagoga w tragiczny sposób nie ziściła w ogóle swych obietnic. 11-letni Karol Filcz, syn niemieckiego pastora z węgierskiej wówczas Transylwanii, był już opromieniony nimbem cudownego dziecka i takim okazał się w pełni. Chopin nigdy nie był podobnie zachwycony, nigdy też, tak jak w przypadku Filcza, nie stwierdzał, że uczeń gra jego utwory równie dobrze jak on sam. To o nokturnie c-moll, albo nawet lepiej o koncercie e-moll. Po półtora roku nauki, wróciwszy z Noa, Chopin nie zastał już jednak swego ucznia. Ten święcił bowiem triumfy w Anglii, ale dwa lata później z nagła rozchorował się i zmarł. Świat stracił pianistę, który mógł, być może jak nikt inny, przechować chopinowską tradycję do późnego XIX wieku. Mimo to ostatecznie udało się Chopinowi parę takich nośników tradycji stworzyć. Pierwszym będzie Thomas Tellefsen, pianista rodem z Norwegii. Drugim Polak-Ormianin Karol Mikuli, który założył własną szkołę we Lwowie, a następnie objął tam urząd rektora konserwatorium. Mikuli na podstawie swych notatek, a śledził nie tylko lekcje swoje, lecz i innych osób, przygotował edycję wszystkich dzieł nauczyciela, a także, co może nawet ważniejsze, wykształcił pianistę, który w naszych uszach, pozostało bowiem po nim wystarczająco dużo nagrań, często uważany jest za najwierniejszego stylistycznie wykonawcę muzyki Chopina. Faktem jest, że tylko w sztuce Raula Koczalskiego naturalna muzykalność, śpiewność i świadoma precyzja artykulacyjna łączy się w równym stopniu z elegancją. Czy jednak jest to odbicie szopenowskiej poezji, czy bardziej doskonałości podobnej grze Kalkbrennera? Nie bez wpływów nawet Antona Rubinsteina, jak świadczy o tym nagranie Marsza Żałobnego z sonaty bemol, nie będziemy mogli nigdy stwierdzić. Trzecim przekazicielem tradycji okazał się francuski, nadzwyczaj zdolny chłopiec Georges Mathias, który studiował u Chopina przez 5 lat jako nastolatek. W późniejszych latach był nie tylko koncertującym pianistą, ale i profesorem w paryskim Conservatoire de Musique. Właśnie na lekcje z uczniem Chopina i przekazanie mu tą drogą czystej tradycji jego wykonawstwa powoływał się jeden z największych pianistów początku XX wieku, niestety bardzo mało nagrywający, Raoul Pugno. A w jaki sposób Chopin uczył? Dla rozwinięcia techniki zadawał etiudy Cramera, Moscheles'a lub Clementiego, zwłaszcza Gradus ad Parnassum. Dla rozwijania repertuaru i wrażliwości Das Voltemperierte Klavier Bacha oraz sonaty Mozarta. Proponował utwory Filda, Hummla, Hillera, Schuberta, Webera. Z rzadka pojawiały się sonaty Beethovena, Cis-moll z opus 27, czyli Księżycowa, i Asdur, opus 26, z Marszem Żałobnym. Przygotowywał też z uczniami własne utwory, aczkolwiek wstrzemięźliwie je reglamentował. Na przykład Wilhelm von Lenz był nieco zazdrosny, gdy Chopin uznał, że scherzo bemol jest dla niego za trudne, chociaż dostał je do wykonania młodziutki Filcz. Na pulpicie Chopina rzadko pojawiały się utwory współczesne, Lista, a nawet klasycznego Mendelssohna. Schumann był zupełnie nieobecny. Ta relacja była wybitnie jednostronna. Nic nie było w stanie przekonać Chopina do jakiegokolwiek znaczącego gestu wobec twórczości swoich konkurentów. Gestu, który byłby może nawet nieżyczliwy, ale pokazałby przynajmniej, że polski kompozytor przykłada wagę do ich istnienia. Konsekwentnie pomijał milczeniem niemal całą muzykę fortepianową swego pokolenia, niezależnie od niekończących się dowodów uznania dla swojej twórczości, jakie spływały na niego ze strony kolegów. Admirował natomiast współczesny świat opery, najprawdopodobniej z belkantowymi operami Vincenzo Belliniego na czele. Skoro tak wiele godzin w Paryżu codziennie Chopinowi zabierały lekcje, łatwo mógł zarobić nimi na utrzymanie. Trudno jednak było mu znaleźć czas na komponowanie. W efekcie owocem miesięcy po powrocie do Paryża jest właściwie tylko Walc Asdur opus 42. Podobnie jak i pozostałe walce, łączy on w sobie wyrazisty gest taneczny po charakterystycznym wstępie w postaci długiego trylu z błyskotliwą, tutaj wręcz oszałamiającą wirtuozerią oraz z nieskończoną elegancją. Nawet jeżeli Chopin planował nowe utwory, to wykańczanie ich odkładał do lata. Twórczość została przekierowana na pobyty w Nohant. Po pierwszej wizycie musiała nastąpić roczna przerwa w odwiedzinach Berry. Koniec 1839 i następnie rok 1840 okazały się podwójnie ciężkie dla gospodyni Nohant. Poświęciła mnóstwo czasu na pisanie i wystawienie sztuki teatralnej Cosima. Ta zaś zrobiła kompletną klapę. Oznaczało to dla Georges poważne problemy. Życie w Nohant było nader kosztowne i majątek na siebie nie zarabiał. Pisarka miała więc długi, dodatkowo powiększone o koszty wystawienia sztuki, 10 tysięcy franków. Teraz musiała więc jak najszybciej wydać nową powieść. Mogła liczyć na honorarium rzędu 12 tysięcy i wraz ze sprzedażą mimo wszystko praw do dramatu 5 tysięcy, jakoś wymknąć się z głębokiego dołka. Oznaczało to jednak, że w 1840 roku wizyty w Noyon nie będzie. Nastąpiła ona dopiero w roku następnym, a cała sytuacja skłoniła i Chopina do podjęcia wyzwania. Przed opuszczeniem Paryża dał się namówić na koncert.